Witam bardzo serdecznie w studio Radia Wnet, pan Krzesimir Dębski. Witam serdecznie.
Witam, witam.
No, czy życie jest nowelą? To jest pierwsze pytanie.
Pierwsze pytanie jest to pytanie jest bardzo istotne. Mianowicie rozumiem, że chodzi w zasadzie o piosenki. I są tacy autorzy, którzy piszą teksty i muzykę jednocześnie, prawda? A są tacy, którzy zadaniowo wykonują dorabianie muzyki do tekstu na przykład. Albo pisze się melodię tylko, bo zamawiają melodię kontrahenci i ktoś inny dopisuje teksty, prawda? No i wtedy życie nie jest nowelą w ogóle, ponieważ nie ma łączności. Można powiedzieć, że najlepsi są ci autorzy, którzy piszą i muzykę, i teksty, prawda?
No to podobnie z filmami, prawda? Scenariusz i reżyseria to jest bardzo często najlepszy film.
No właśnie, ale się okazuje, że taki wysiłek wielu ludzi, pomysły wielu ludzi, łączone jak jest w filmie właśnie, że to powoduje, że filmy są lepsze, aczkolwiek nie jesteśmy w stanie sprawdzić, co by było, gdyby to scenariusz pisał ten, a nie ten. Albo, że dlaczego to już nie było wcześniej wymyślone w sposób inny, prawda? Wiem, że czasami są drastyczne pomyłki. Słynny producent hollywoodzki na przykład chciał film zrobić rysunkowy dla dzieci o słoniu, o historii słonia. I całą ekipę 100-osobową wziął w samolot i tam był mój kolega, więc stąd wiem, jak było, i polecieli do Brazylii. No i tam dopiero się okazało, że nie ma słoni w Brazylii.
Ojej.
Więc na takim poziomie też bywają sytuacje, że się nie można dogadać. No tak samo nie można się czasami dogadać, że tekst zupełnie nie pasuje do muzyki. No. Całe szczęście mnie się tak za często nie zdarzało.
Ale to się zdarzyło, tak? Bo mówimy o Życie jest nowelą, muzyce do filmu, serialu, no można powiedzieć, Klan.
No tak.
Znaczy, to, a to pan nie znał tego tekstu wcześniej?
No nie. Znaczy ja pisałem muzykę, zaraz, jak już nie wiem, czy był tekst i ja pisałem muzykę, albo odwrotnie, raz, a jestem albo tak piszę. Ale była sytuacja taka, właściwie to mogę opowiedzieć anegdotę, że z żoną znanego tekściarza byliśmy na obiedzie i ona mówiła, że ja to w ogóle nie umiem pisać w ogóle piosenek. I moje piosenki nigdy nie będą żadnymi przebojami. No i w związku z tym wziąłem kartkę, znaczy nie kartkę nawet, tylko chusteczkę, która była na stole, sobie leżała. Narysowałem 5 linii i nutkami napisałem melodię. I powiedziałem, że ta piosenka, proszę bardzo, zatrzymaj sobie, i ponieważ ja się zajmę dodatkowo takimi sprawami, ale bo on był zarzut, że ja nie umiem, tak? Więc mówię, że się okaże, że umiem, no publiczność pokaże, a nie ty, żono tekściarza, prawda? I mówię, wezmę innego tekściarza, bo tutaj ten tekściarz to mi tylko zepsuje sprawę. No i rzeczywiście, i to było na dobre i na złe.
Na dobre i na złe. A na dobre i na złe, to pan mieszka teraz gdzie? Miejsce, mieszkanie, dom, gdzie pan mieszka?
Ja mieszkam na Wilanowie.
Na Wilanowie, w Polsce. No bo ja przez sekundkę miałem taki pomysł, że pan może mieszka gdzieś za granicą, ale na Wilanowie. Nie wiem dlaczego taki miałem pomysł, bo tak, wiem, że celebracja 70. urodzin trwa. Tak?
No tak, ale rzeczywiście mieszkam, teraz mamy akurat czasy, że można mieszkać w różnych miejscach, prawda? Szczególnie jak się zajmuję pracą taką zdalnie. Można wysyłać nuty, mogę wysyłać teksty, czy mogę wysyłać, książkę napisałam, więc ją wysyłam do wydawnictwa, więc można mieszkać za granicą. Są rzeczywiście tekściarze, niektórzy mieszkają za granicą, na przykład na Dominikanie. Ja mieszkam, wyjeżdżam też często do takiego kraju, gdzie piękne wina są i piękne...
Czyli to są Włochy prawdopodobnie.
Nie, jeszcze lepiej.
Jeszcze lepiej.
Ale to niech będzie tajemnica.
Nie, niech pan powie.
Nie, w Gruzję, do Gruzji jeżdżę na przykład.
Kraj.
Włochy są wspaniałe, ale Gruzja również jest inna i wspaniała.
No właśnie, teraz tak. Jeżeli chodzi o muzykę. Ja chciałem, bo do tekstów pan różnych pisał, między innymi do tekstów Stanisława Barańczaka muzykę pan pisał, do wierszy, do Wisławy Szymborskiej wierszy. A to są mniej znane pana, że tak powiem, utwory nie są w obiegu, no bo znane są, no właśnie, no już rozpoczęliśmy od takiego, no, takiego mainstreamu, najbardziej, że tak powiem, no, niewysokich lotów, powiedzmy, ale wchodzących w krwiobieg, że tak powiem, Polaków, tak jak Klan, bo wszyscy znają Klan, no ale oczywiście Ogniem i Mieczem, no, i Uzielona Ukraina, i pieśń Halinki, dobrze mówię?
Heleny,
Boże, kochany, to moje takie właśnie, no, słuchałem to przed chwilą i tak, ale czym teraz pan, właśnie, jak z tymi tekstami, właśnie, to było pytanie, jak pan odobiera tych, bo do Herberta pan nie pisał.
Też napisałem Herberta, do Jana Pawła II, do Karola Wojtyły napisałem.
To pięknie.
Wiele rzeczy, znaczy wiele, nie niewiele, ale między innymi operę.
Operę.
Tak. I w ten sposób Karol Wojtyła stał się moim librecistą.
No to
można powiedzieć, tak. Takie są dziwne rzeczy. I pisałem muzykę również do tekstów Sofoklesa, wielu starożytnych pisarzy. Pisałem do Trzech Muszkieterów libretto, do Szoromskiego. No, mnóstwo, takie znajomości mam bardzo szerokie.
Szerokie,
I bardzo to jest fajne, że można obcować z takim człowiekiem, bo tak jak się czyta, to można się zachwycać, można widzieć, że to jest fantastyczna rzecz, ale jak się jeszcze pisze muzykę do tego, no to już całkiem trzeba wejść w ten duch tego autora, w duch tego pisarza, poety czy filozofa, jak to bywało, no i to jest wtedy niesamowita frajda. Oczywiście jest obawa, strach, czy w ogóle, no jak można, bezczelnym jest się człowiekiem, jeżeli się zabiera do takich tekstów, prawda? No ale teksty liturgiczne z kościoła katolickiego i prawosławnego i z innych kościołów też brałem na warsztat, no to jednak już taka praktyka jest od wielu, wielu wieków. No, że kompozytor sobie może pozwalać na takie rzeczy, no więc ja też tak trochę z nieśmiałością, z obawami, oczywiście z pokorą, ale zabieram się czasami zapraszam do współpracy, no właśnie samozwańczo takich wielkich ludzi, którzy mnóstwo wnieśli do naszej kultury.
No właśnie, bo czy pan na przykład czytał teksty Sofoklesa po grecku, bo to też jest muzyka, przecież to grecki język. Ja na przykład czasami sobie słucham na przykład Homera czytanego po grecku i jakby znając tekst, ale nie znając greckiego w sensie takim, że nie rozumiem poszczególnych fraz, ale wiem o co chodzi, tak, no imiona się pojawiają, tak, ale to jest taka niesamowita muzyka, na przykład grecki język.
No bo właśnie, bo i dlatego ja się za to zabieram, ponieważ o tym już teraz się nikt nie uczy, ale właściwie tego nie stosuje, ale to były stopy metryczne w języku greckim. Były akcenty, były trocheje, jamby, specjalne sposoby akcentowania słów. Teksty te były skandowane i miały ten właśnie rytm z budowy, szkielet rytmiczny niesamowicie i przez to są bardzo muzykalne te teksty. One są recytowane, nie mają melodii, ale mają niesamowitą czystość właśnie przez to, że te akcenty wychodzą. Ja pisałem na przykład symfonię Nihil hominem mirabilius est. To pisałem w przekładzie łacińskim. Ale łacina to samo ma. Łacina jako starożytny język również miała to skandowanie, czego już się nikt nie uczy nawet na polonistyce, na językoznawczych studiach.
No, niektórzy się
to
troszkę...
Ale niektórzy tak.
Są
niektórzy,
takie nisze, że tam tak się...
Porozumiem. No więc dlatego właśnie sięgałem po teksty starożytnych języków. Nawet myślałem o hebrajskim językiem też się zajmowałem, ale w niewielkim stopniu. Ale tutaj to jest właściwie taki bardzo fantastyczny bodziec, żeby zupełnie sięgnąć po inny rodzaj muzyki niż się dotąd robiło.
No pewnie pan lubi chorały gregoriańskie, wydaje mi się. Tak.
Oczywiście, chorały gregoriańskie, fantastyczne, to jest rzecz. Mogę powiedzieć, że w dużej mierze jestem kompozytorem, dlatego, że byłem ministrantem w katedrze w Kielcach i tam grał fantastyczny organista, profesor Jerzy Rosiński. To były czasy, gdzie organiści no, w kościołach mogli tylko grać. jeszcze nie było mody, to znaczy pozwolenia na granie koncertów na organach. Właściwie to tylko gdzieś na uczelniach muzycznych niektórych może, gdzie były organy, coś. Ale ten profesor Rosiński, kolega zresztą mojego ojca, który był dyrektorem Szkoły Muzycznej w Kielcach również, chór prowadził, a on grał sobie, improwizował. Harmonizował przepięknie, chorał gregoriański właśnie. I tam właśnie księża aż byli zmuszeni do śpiewania dość porządnego, bo pilnował ich i fantastycznie, no, nauczył mnie takiego harmonizowania. Myślę, że większość moich umiejętności to właśnie pochodziła z tego czasu, kiedy no, przez parę lat słuchałem fantastycznego improwizowania harmonicznego.
No to taka podobna ścieżka, że tak powiem, ja znajduję analogię. Ostatnio zajmowaliśmy się dość sporo Jerzym Nowosielskim, którego sztuka wyrastała właśnie z chodzenia do cerkwi. On nawet, on był, najpierw był, nawet był w klasztorze, później miał 14 lat ateizmu, ale chodził do cerkwi, żeby nabierać, później wrócił do religii, dostał jakby ponownego objawienia, ale właśnie nabierał właśnie tego takich poczucia estetyzmu i tego potrzeby piękna właśnie w cerkwi, śpiewy, obrazy i tak dalej.
I jakiś taki rodzaj mistycyzmu też był mu potrzebny, widocznie w młodzieńczym wieku, ale i później. I to jest też, no właśnie, że...
No i analogię znajduję z pana
no
opowieściami.
No i takie obcowanie. Ja miałem, no byłem, tam miałem 12-13 lat, ale no wiedziałem, że to jest wielka sztuka. O, no i słuchałem, jakie to są akordy, jak to w ogóle. No, tu użyłem do mszy, nie za bardzo tam się przykładałem, a słuchałem, jakie tam rozwiązania harmoniczne pan Rosiński grano. W sumie tak było.
No i był pan jego uczniem później, czy nie?
Nie, no, wyjechaliśmy z Kielc, to w Kielcach było, wyjechaliśmy, mój ojciec był dyrektorem szkoły muzycznej, krótko, no ale nie należał do partii, więc go wyrzucili, więc wyjechaliśmy do... On wyjechał pierwszy do Lublina, potem no to wtedy były czasy wymienić mieszkanie czy coś, to och, ileś to lat trwało i potem w Lublinie był ojciec, dyrektorem szkoły muzycznej. No to też... I też się tym zajmował właśnie, znał łacinę dobrze, z liceum PR-ów, bo przed wojną był uczniem liceum PR-ów w Lubieszowie. I tak troszkę właśnie wchłonąłem. I myślę, że to, że potem improwizowałem po wielu latach jazzowo, to też było, wywodziło się z tego, że się nasłuchałem ludzi improwizujących inaczej, ale też w sposób swobodny.
No właśnie.
Z regułami ważnymi.
Co ma jazz wspólnego z chorałem gregoriańskim? No jednak ma, tak?
No ma, oczywiście, bo to jest ten sam system dur-mol, który mało kto wie, że to Pitagoras wymyślił. Skalowanie dźwięków. To wszystko starożytni Grecy już znali, umieli.
Czyli pan lubi matematykę.
Mieli piękne przedstawienia teatralne i matematyka i ścisłe myślenie, a nie bałagan. Jak nie rozumiem matematyki, to znaczy jestem humanistą. No właśnie odwrotnie. No matematyka jest podstawą humanistyki
no
całej.
Nie można było wejść do Akademii Platońskiej bez znajomości geometrii. No,
no właśnie.
To było jakby warunek sine qua non, żeby wejść do w ogóle do szkoły Platona. Tak?
Oczywiście.
No dobrze. A jak, no to jak się...
Również trzeba by było być ładnym, wysportowanym chłopcem i mieć piękne ciało, co też bardzo było w Akademii Platońskiej. No, bardzo było ważne.
No ja rozumiem.
Trzeba to dodać.
No ale przecież na przykład taki Sokrates to byłby Żydul straszny. Ezop też po prostu...
No dlatego właśnie tak zwalczali też. Tych, co byli ładni, no. Ładniejsi. No rywalizacja na każdym polu.
No ale się jednak kochali. No trudno odmówić, że tak powiem, Platon no uwielbiał Sokratesa, no jakby przecież no większość no dialogów, tak. No a to był brzydal nieprawdopodobny, no z tego co widać. No więc tutaj tu muszę te weto takie malutkie, ale takie malutkie.
No wyjątki musiały być.
Musiały, no właśnie, potwierdzają regułę.
Piękno że... ducha było ważne.
A jak to się stało, że pan został kompozytorem w ogóle? Czy pan miał, kiedy to był taki moment, że pan już chce komponować w ogóle?
No, chodziłem do szkoły, jestem produktem takiego normalnego, tego niby postsowieckiego modelu szkolnictwa artystycznego. Tak samo było w Rosji i potem w Polsce. Przed wojną były szkoły bardzo nieliczne i to szkoły takie typu konserwatorium. A właśnie z Rosji przeniesiony był już w latach 60. system takiego szkolnictwa muzycznego, ale w jednym. Czyli chodziliśmy do jednej szkoły, a była matematyka, następny przedmiot to było kształcenie słuchu, przypuśćmy, potem tam było biologia, a potem było tutaj fortepian, a tu był chór, a to był tutaj. Wszystko było razem. I taką szkołę skończyłem, liceum. Na fortepianie i na skrzypcach grałem. I tak gdzieś w trzecie liceum, ojciec mój był kompozytorem, to jest ważne, sam komponował sobie i w ogóle bardzo wszechstronnym człowiekiem był i malował i no, do szkoły mebli nie kupował, tylko sam robił całe lato i ja z nim. Byłem więc pomagierem stolarskim, meliorację robiliśmy. Ja kopałem, mój ojciec inwalida, tylko wytyczał szlaki. 75 metrów rowu melioracyjnego w ciągu wakacji kopałem, miałem 12-13 lat. Młodszy brat trochę pomagał. No takie było wychowanie i ta szkoła była, się okazało, że no niezła, że potem przenieśliśmy się do Lublina, tam skończyłem liceum właśnie, bo ojciec stracił pracę. No i potem już stwierdziłem, że pójdę na studia muzyczne, no bo że mnie to interesuje, że spróbowałem komponowania, napisałem parę utworów, na egzaminie trzeba było je pokazać. No zagrałem na fortepianie i dostałem się na studia. I myślałem, że będę poważnym kompozytorem, poważnym człowiekiem. Aż tu nagle się okazało, pierwszego dnia poszedłem zobaczyć, jaka sala, jaki jest fortepian. Pierwsze zajęcia miałem mieć. A tu ktoś gra, zespół dżambla, jak taki był. Gra piosenki dżambli. W sąsiednim, ale nie za bardzo dobrze. Nie wytrzymałem, zapukałem tam do tej klasy drugiej, a tam był starszy uczeń, student, rok już wyżej, jak później się okazało. No i że on właśnie gra, bo dżambli, bo będzie zespół zrobił, już dzisiaj grają pierwszego dnia studiów. On, z tym, że on już był po roku. Że już w klubie od nowa gra zespół i on właśnie uczy się, sobie przypomina, bo repertuar mówi, a ty słuchaj, właśnie, a ty może, ty co, tu studiujesz, tak, dostałeś się? No ja mówię, no ja na kompozycji. A to ja też na kompozycji, ale słuchaj, to może zagrałbyś wieczorem, bo nie mam jeszcze składu, szukam muzyków. Na czym grasz? Ja mówię, no na fortepianie. Ja mówię, nie, na fortepianie to ja gram. A na czym jeszcze? No na skrzypcach. A już wiedziałem, że nie chcę w ogóle na skrzypcach nigdy grać, w życiu już koniec. Skrzypce skończyłem średnią i wystarczy. No, na skrzypcach. No to będziesz grał na skrzypcach. I poszedłem pierwszego dnia studiów. Nie byłem na zaprzysiężeniu, na niczym, bo już była próbka mała i wieczorem już graliśmy w klubie od nowa.
No to...
W Poznaniu. I już potem codziennie grałem. No i tak tam się improwizowało, tam się różne muzyki różne słuchaliśmy, ludzie chcieli różne rzeczy tańczyć, różne grać. To był taki zespół pół jazzowo, pół lekko progresywno-rockowy. Ale błyskawicznie właśnie przeszliśmy już do jazzu. Oni mieli w akademiku nagrania, czego ja nigdy nie słyszałem. I mnie prosili, żebym spisywał, więc spisywam solówki. No i tak samo kształcąc się, zostaliśmy szybciutko jazzmenami i pojechaliśmy na jazz na Dodrą i tam już dostaliśmy nagrodę i potem koncerty. I szkoła już była bardzo mało ważna.
Czy to był już ten zespół String Connection?
Nie, no to wcześniej było, ale dwóch kolegów byliśmy potem w zespole String Connection. Robiliśmy.
Czyli taki fundament, że tak był.
No, fundament, potem tam się nazywał Kwintet Danka Jarmowicza, potem był taki zespół Warsztat, tak, ale to już zaczęliśmy grać, bo w jazzie jest tak, że się bardzo często wymieniają muzycy, prawda?
No chodziłem na jam session do remontu.
No, to jest też takie, jak tak też taka, tak, przemienność funkcji seksualnej prawie, no, można powiedzieć, masowa. No i tak potem zespół właśnie nasz tam zdobywał uznanie, płyty, no i tak się stałem kompozytorem jazzowym. No, a jednocześnie jednak pisałem utwory poważne. No, a potem i piosenki, no, wszystko do teatru, muzykę, no, zgłaszali się ludzie, no to pisałem, film się zgłosił, no to pisałem do filmu i tak dalej.
A film kiedy pierwszy się zgłosił?
Filmy pierwsze, no to w latach 80. już byłem po studiach. Było śmiesznie, że dostaliśmy nagrodę za kompozycję na jazzie nad Odrą i pomylili nazwisko i wymienili moje kolegi nazwisko. Ale on pokazał tylko mi tak, że wzruszył ramionami, no i odebrał nagrodę, nie sprostował. I on już pierwszy pisał muzykę do filmów, a ja nagrodzony ten, co pomniałem, no trudno, no był kolega, no ja go nie sprostowałem z całej sprawy, więc o rok później wystartowałem do filmów takich właśnie niedawno. Stanisław Lenartowicz umarł, reżyser animacji, bardzo znany gość z Łodzi. On mnie pierwszy zatrudnił. Gdzieś słyszał mnie, gdzie grałem i mnie zatrudnił. I tam dla dzieci filmiki ilustrowałem muzycznie i to były moje pierwsze prace. A potem teatr telewizji z Andrzejem Malszką. Też dla dzieci to były programy. Śmiesznie było, że szedłem korytarzem telewizji, bo tam właśnie już graliśmy jakiś koncert jazzowy. A tu dwóch panów z telewizji, bardzo znanych, mówi: o, to jest ten gość z Lublina, no nie z Lublina, ale bo pan to jest w Poznaniu teraz, tak, tak. To jest gość, który bardzo tanio i szybko robi muzykę. I tak dostałem propozycję w Warszawie do telewizji pisania, no i filmy poszły.
Tanio, tak? Za mało.
Tanio, i tak, tak, tak. Wstydziłem się powiedzieć, że drożej.
Tak. Że nie to niekoniecznie takie tanie, tak? No to...
Miałem tym problemy właśnie z honorariami, bo to trzeba się ocenić siebie, prawda? Wartość swoją, no to jest bardzo, bardzo trudne. A miałem taką sytuację już później, że film, pisałem muzykę do filmu, wezwał mnie kierownik produkcji na bardzo znany, bardzo znana postać, na rozmowę o muzyce, jaka cena i jak, i ja tak, no oczywiście napięcie, ile powiedzieć, tyle, no powiem więcej niż ten ostatni film, no może powiem, tam 40 tysięcy, coś takiego powiedziałem, na tamte pieniądze. A kierownik produkcji spojrzał w papier i mówi: o, to fajnie, że pan taki tani jest. To jeszcze będzie scenografia i jeszcze zostanie. Dobra, świetnie.
No to trzeba,
nie, bo nie miałem pojęcia.
Nie miał pan menadżera wtedy, tak?
No nie miałem menadżera. Właśnie no to były czasy, kiedy muzykę napisałem do King Size filmu. No to wszyscy mówili: ale to teraz zarobisz. Ty sobie kupisz dwa polonezy co najmniej. No ale była taka inflacja, o, i znowu mamy teraz inflację, była taka inflacja, że se kupiłem rower.
No ale to dla zdrowia lepiej. No.
Dla zdrowia takie.
Nieestetycznie powiedzmy, tak, bo to dwa polonezy,
ale wszyscy mieli w głowie, że ja zarobiłem i dwa polonezy se kupiłem, tak. I tak to trwało.
Ale
miejmy nadzieję, że teraz nie dojdzie do takiej sytuacji, ale już rzeczywiście, bo pieniążki topnieją, prawda. Niesamowicie.
Topnieją. No ale generalnie rzecz biorąc, ja pamiętam taki esej, taki wiersz Zbigniewa Herberta o Gogenie, tak? I kto wystawia swoje, kto rozumie sens kobaltu, to nie wystawia swoich prac na market, do sprzedaży. To pamiętam, no Gogen, no tak, bo to może się też dotyczyć muzyki, prawda? Też, że jak się już wchodzi w muzykę, to się zapomina o tym, no bo już się jest muzyką.
Tak, no, właściwie wszyscy, którzy, i Gogen też, no to pojechał na wyspie i tam przecież już nic nie sprzedawał. Nie wiedział, ile to jest warte, ani nic. Potem się okazało, że to straszliwe są pieniądze, teraz już szczególnie, że to rośnie, że też sztuka jest bardzo, no nieobliczalna, jak może jej wartość wzrastać, prawda? No nie spadać.
No tak, no to jest w ogóle, to już jest jakby trochę inna rozmowa, tak, ale no, generalnie rzecz biorąc, no, ja mam takie wrażenie, że bardzo często właśnie artyści nie potrafią, no właśnie dlatego są menadżerowie teraz i tak dalej, bo...
No głupio mówi się o pieniądzach, tak, no, i samemu się...
I tak, dalej,
tak, no. Potem mówią tamci producenci, ale bezczelny, z jakiego on się ma? No, bo to jest typowe, że jedna branża drugiej w ogóle nie rozumie ani wagi, ani ceny, ani jaka to jest wartość. No,
no właśnie, no, a pracuje pan nad czym teraz?
Teraz piszę następną operę.
Operę.
Piszę swoje rzeczy, ponieważ no, są takie czasy, że nie ma zamówień, już nie ma zapotrzebowania, że się zupełnie zmieniło. No. Potrzebni są zenkowie w filharmoniach, czy w operach. No i to, co sobie piszę, tak do szuflady różne rzeczy.
No ale
niektóre się sprzedadzą może kiedyś. Może nabiorą wartości, jak będę na jakiejś wyspie. I pewnie może tak będzie.
No ale dzieją się też piękne rzeczy. Ja w piątek byłem na mszy wazowskiej w Bazylice Świętego Krzyża. Fantastyczny koncert. No to muzyka z XVII-XVI wieku. No i się dzieją rzeczy też bardzo, bardzo wartościowe. Pan gdzieś chodzi na koncerty takie teraz na przykład?
No chodzę na koncerty, oczywiście. Na koncert. No to, bo to jest bardzo ważna rzecz, że się myśli, co po naszych czasach zostanie. Co zostanie, przypuśćmy teraz, z tych 20 lat, co są.
No i co zostało?
Okazuje się, że najważniejszym czynnikiem jakiejś takiej trwałości czegoś jest co? Były płyty gramofonowe, upadły się, rozbijały. Były CD, które mają dropy i się psują, już nie słychać, nie odbierają dźwięk. Za 20 lat może w ogóle już nie będą do odegrania. Nie będzie już tych nośników. Były kasety na magnetofonie Thompson i tam się grało, rwały się. Teraz się rozsypują już.
Te szpulki pamiętam.
Szpulowe były takie, były eBaye, jakieś w ogóle wynalazki niebywałe. No i teraz co? Jedno z drugim nie jest kompatybilne i nic z tego nie zostanie. I te płyty trzeszczące, piszczące, czy jakieś. Okazuje się, że ołówek i papier, gdzie się zanotuje myśl ludzką, jest najbardziej trwałym nośnikiem kultury. A że wydarzy się, że ktoś oświetli budynek lampą i mówią, że to wspaniały mapping teraz, a tam jakieś miliony na to idą, jakieś te rzeczy, no nic z tego nie wynika. No co wynika z tego,
no? No mamy postępującą degradację.
Na pewno mamy problem, że dopiero teraz ta wazowska msza została zagrana. No bo jak tak było niestety. I to jest też właśnie symptomatyczne, że właśnie Władysław IV studiował we Florencji. I był muzykalny. I słuchał kameraty florenckiej tam. Słuchał pięknej muzyki. Najwspanialszej barokowej muzyki i sobie zaprosił, ściągnął sobie, zapłacił orkiestrę barokową do Warszawy, i która grała operę. La Serva Padrona była w Warszawie grana. I orkiestrą dyrygowała Francesca Caccini. Kobieta była dyrygentką w Warszawie. Córka Francesco Cacciniego, który został we Florencji. Więc można powiedzieć, że to niesamowite było osiągnięcie cywilizacyjne, fantastyczna rzecz. Ona też potem komponowała sama też i tu została. A potem przyszedł głuchy brat Jan Kazimierz i rozpędził natychmiast orkiestrę. No to bo nie rozumiał nic. Tak jak większość ludzi teraz nic nie rozumie. Co to jest muzyka, że to jest wartość, która zostaje. A tysiące ważnych rzeczy, niby wydarzeń, w ogóle tego po tym śladu nie będzie. I to było niesamowite, że potem całe szczęście, że niektórzy też byli muzykalni, dworzani albo arystokraci. I tych muzyków sobie ściągali.
No na dworach magnackich się
tu pojawia. Sobie kapelkę zrobił, to Potacki mówi, ja się wysadzę z większą kapelą, a ja będę miał tam inne. A Sanguszko mówi, a ja będę miał tylko lutnistów, a ja będę miał to. Organy w kościołach fundowano. I organy nawróciły więcej ukraińskich czy białoruskich chłopów na katolicyzm niż jakiekolwiek misje kościelne. No. Bo to po prostu szok był, jak wchodzili ludzie do kościoła i słyszeli takie monstrum, które wydaje takie wspaniałe dźwięki, prawda? No musiałoby. No i to są rzeczy, są kamienia milowe w takiej kulturze, no, które w tej chwili jakby się o tym nie pamięta w ogóle. I bzdurami się zajmujemy i się promuje takie kicze, bzdury w ogóle bezwartościowe, z których nic nie wyniknie. No niestety.
No nie ukształtują, nie ma tej triady.
Nic nie robi, nie ma to ciągłości, to jest w ogóle po prostu żenada. Nie chcę już wymieniać po nazwisku panów, ministrów, którzy mówią, że ze szkoły pana Rydzyka puszczają nagrania. No przecież to jest nawet, to jest dziesiąta woda po kisielu tego, disco polo zrobionego w Brwinowie, no. Gdzieś są świetne ośrodki, gdzieś studia nagrywają, no. I to technicznie, artystycznie, no wszelako jest żenada, no. No ale są cotygodniowe audycje i to no, trzeba tego słuchać,
no. No, ale są też inne audycje, prawda? Są inne
miejsca. Już ich prawie nie ma. Prawie już nie ma. Jest tutaj, chyba że mówimy o tej audycji teraz, w której występujemy.
No, oczywiście, ale w Radio Wnet...
A po innych już nie słychać już w ogóle. No. Przepraszam, ale już w innych radiach już jest naprawdę szczątkowe jakieś, można czasami posłuchać jakieś naprawdę muzyczki, ale współczesnej muzyki na świecie komponowanej, no to już nie można.
Bardzo rzadko, ale u nas się pojawia Monteverdi, pojawia się Vivaldi, się pojawia i tak dalej.
Bomba,
tak dalej.
To, że świat musi też iść do przodu. Tam to już jest zagospodarowane i to gramy i w kółko na całym świecie grają. Ale teraz jeszcze jest nowa współczesność. Co po nas zostanie?
to pozdrawiam. A pana ulubiony kompozytor współczesny, teraz właśnie, którego by pan polecił, żeby
posłuchać? No, świetni są ludzie, którzy też, nie mówię, że oni mają lekko, bo i w Stanach, i we wszystkich krajach, no ten mecenas to jest bardzo też kruchy, ale wspierane inni są albo przez uczelnie, albo przez fundacje, tak jak w Stanach, kompozytorzy, na przykład Thomas Ades jest fantastycznym kompozytorem, Brytyjczykiem, John Adams, fantastyczny gość. No, w wielu krajach są i bardzo awangardowi, i mniej awangardowi, są różne nurty, które są, tylko garstka ludzi może w Polsce wie o tym. Śmiem może powiedzieć, że 20-30 osób, może to słyszałem, może 40. To jest żenada, to jest, czyli żyjemy na pustyni, no, kulturalnej.
Ja na przykład jakiś czas temu usłyszałem, nie znałem, bo ja zajmuję się różnymi rzeczami, kocham muzykę, ale na przykład usłyszałem kompozycję Steve'a Reicha. I to było po prostu zupełnie mnie, takiego niemieckiego kompozytora, byłem absolutnie zachwycony.
Nie no, Steve Reich to jest amerykański.
Amerykański, tak.
Reich.
To ja sobie...
Żydowskiego pochodzenia, ale to jest taki nurt bardzo popularny. No przepraszam, tak generalizuję może, ale popularny wśród ludzi, których mało słyszeli.
No dobrze.
Bo to są rzeczy robione na komputerach i to taka powtarzalność.
Ale ja widziałem...
Ciągle to się powtarza, taka monotonność i to ludzi, taka transowość wciąga, bo nie mając doświadczenia muzycznego, nie mając wiedzy większej, ulegają takiej sugestii, że to jest coś takiego niebywałego, bo to jest trans i wpada się w trans. Ale tam... i to jest, się powtarza i ciągle jest to samo i wtedy ja coś czuję, bo to łatwe jest, prawda? Dosiągnie. To się naciska komputer i zapiernicza 3 godziny. A ci wpadają w trans i się kiwają, bo to jest podobne może do jogi, albo do takiej zapełnia pustkę duchową jakąś, już nie wiem, no to sam... Zdumiewające są rzeczy, na przykład nie uważam się za żadnego guru, ale jak ludzie przychodzą i mówią, że coś, na przykład okrzykują, że to jest wspaniałe, że to jest genialne. Ja idę, słucham, a tam to żenada. No po prostu i muzyki nie ma, nie uczy się już w szkołach, nie uczy się w liceach, nie uczy się w ogóle, no i kultury się nie uczy, nie uczy się i plastycznych sztuk, i teatralnych, no jakieś kółka, jakieś zapaleńce, tylko nauczyciele coś robią. To wszystko szlak trafił i już w ogóle tego nie ma.
No to, ale to jakaś pesymistyczna wizja.
No jaka pesymistyczna, realistyczna, no. Przepraszam, ale już masowo na koncertach biją brawo po każdej części ludzie, no, już machnęli ręką. Ja widzę decydenci, bardzo ważni ludzie, już pieci. My w Filharmonii Narodowej, jak jestem na koncercie, to się wstydzę przyznać, że wiem, gdzie jest toaleta, bo nikt nie wie i wszyscy do mnie potem. Ja muszę setkom ludzi chodzić, pokazywać, gdzie to jest. No. Czyli nigdy nie byli, no. I no. Nie będę mówił, że to ministrowie, no. Bo ministrowie, wiadomo, nie mają czasu, no.
Ale oni mają zawsze sekretarki, które im powinny pokazać.
No, ale sekretarki już są zmęczone już tymi bzdurami i wieczorem już idą spać, no.
No, ale ja na przykład chodzę na Uniwersytet, na Okulnik, tam bardzo piękne koncerty, na przykład byłem w zeszłym roku na koncercie klasy harfy i było...
No, oczywiście, piękne. Bo uczelnie, bo jedni studenci pracują, zasuwają, uczą się i pięknie grają i jest naprawdę też i koncerty mam ze studentami, z różnymi współpracuję i poziom, można powiedzieć, jest fantastyczny, aczkolwiek coraz mniej jest ludzi. Rekrutacja jest... Ja jestem też pedagogiem. I coraz mniej ludzi studiuje, decyduje się w ogóle na muzykę, na sztukę.
Czy ludzie głuchną w związku z tym?
No oczywiście, że są. Tak? Jeszcze od słuchawek najbardziej. Tu pan redaktor siedzi w słuchawkach, więc go ostrzegam.
No ale trochę tak muszę.
No są, no głośne przecież te łomoty są takie, że to się w głowie nie mieści, no.
No wiem. Ale jak to z przyszłością? A teraz jeszcze, jeszcze chciałem...
Jak będzie z przyszłością już, ale już pan redaktor chciał, a potem mówi, nie rzućmy to, bo to temat w ogóle żenujący już jest.
No nie,
wiadomo,
no właśnie pytam,
jest,
no co będzie? Jest, co będzie? No dobra, proszę bardzo, już lecimy. Co będzie w przyszłości?
No, będzie to, że będzie spadała potrzeby i ranga muzyki, sztuki w ogóle i wszystkiego, no bo ludzie są coraz głupsi, no.
Czas apokalipsy, tak? No, w pewnym sensie. Ale niestety. To będzie może tak jak Benedykt XVI. Będzie ciemność, będziemy w katakumbach, ale później wyjdziemy na światło. Może tak będzie. Musi taki przejść takiego oczyszczenia, ciemności na chwilę. Tak jak u Teresy z Avila. Wchodzimy w ciemność, ale później będzie jasność. No, bo Bóg jest.
Rzeczywiście było tak, że były fale takie wznoszące się i opadające, prawda? Cały czas jakoś kultura czy w ogóle potrzeby takie falują. Jedni tracą chęć, drudzy zaczynają dopiero, prawda? Odkrywać jakieś wartości. No, mam nadzieję, że to tak będzie nie całkowicie spadało, tylko że będzie falowało właśnie.
A jak z religią pana? Pan jest katolikiem? Pan chodzi do kościoła regularnie? Bo no, inspiracje, że tak powiem, religijne w pańskiej muzyce i w tym, co pan robił, są. Ale czy one są też jakby przekładają...
Są, ale są to inspiracje kulturowe. Ponieważ Kościół był no, tym mecenasem kultury, architektury, malarstwa, muzyki, sztuki w ogóle. A teraz Kościół nie jest, niestety.
No ale jako instytucja może...
Jako instytucja, jako mecenas sztuki, jako ta organizacja, która trzymała poziom. Tego nie ma. Przecież na naszych oczach zniszczono muzykę kościelną. W naszych kościołach, do naszych kościołów strach wejść. Nie każdy organista już teraz gra swoje piosenki. Disco Poles. Jest już, każdy teraz jest kompozytorem. Puszcza sobie bim, cim, zim, zim. Zakonnica pani, no bardzo ładny ma głosik i śpiewa swoje tam rzeczy. Zniszczono chorał gregoriański, zniszczyło pieśni, przepiękne, cnor, olbrzymi repertuar. Przecież to tworzyli właśnie Vivaldi, Bach, najwspanialsi kompozytorzy świata i tego się nie usłyszy już chyba, że jakiś kościół, jakiś wyjątkowy ksiądz zorganizuje koncert. No, mam sporo koncertów w kościołach, gramy różną muzykę, prawda, ale przeważnie, no jak siedzę i tam słyszę, co grają wcześniej, jakby psa, prawda, no żenada, zarżnięto, zamordowano kulturę muzyki religijnej. Na naszych oczach. Tak jak i zarżnięto muzykę ludową, już do końca. Już nie ma muzyki ludowej, Disco Polo dostaje miliony daje się miliony na coś, na co nie trzeba, bo oni zarabiają, płacą bilety, idą ludzie, to jest rynek, więc się płaci niepotrzebnie. Oni grają, zarabiają, ludzie to potrzebują, dobra. Ale jeszcze milionowe dotacje na to dawać? I żeby w Filharmonii Narodowej koniecznie ktoś tam sobie spełni marzenie, że on wyjdzie w Filharmonii i sobie powyje, z playbacku zresztą. I jest tragedia, że właśnie w kościołach no już nie słyszy się organisty, który bardzo rzadko, który gra, tak jak pan Rosiński grał na poziomie. Są, kończą studia organiści grający, ale dla nich nie ma miejsca właśnie. Tam te miejsca są już zajęte przez domorosłych muzykantów pseudo-kościelnych. A muzykę ludową to grają właściwie nieliczni z miasta ludzie. Jadą na wieś, bo tam czują jakąś
Adam
potrzebę.
Adam Struk, Maniucha Bikon.
Grają ludzie z miasta, tak, jadą i sobie grają. A muzykę ludową, prawdziwą, którą grałem ze skrzypkami ludowymi. Mój ojciec stworzył festiwal w Kazimierzu kapel ludowych. I, prawda? To tu z panem Adamem Głazem grałem. Na festiwalu z autentycznymi muzykami. Wnukowie niszczą im instrumenty, wyganiają ich z domów. Przestań mi tu pitolić. Są przez własne rodziny niszczeni. No i bardzo zdolny skrzypek, już taki był starszy, aby pan pracuje na lotnisku w Dęblinie, tam przy wojsku nosi jakieś paczki, się dowiedziałem. Nie grają muzyki ludowej nigdzie, na weselach, nigdzie się nie gra. Straciliśmy w ogóle kulturę. Żenada. Są jakieś takie pojedyncze imprezy właśnie w Biłgorajskim.
Wszystkie mazurki świata.
Mazurki. No, ale co to jest? To jest po prostu Czyli ułamek, to jest minimal kropelka w całej sprawie.
No. No właśnie,
i właśnie, że nawet i te mazurki świata, no to też grają ludzie z miasta, nawet po studiach, prawda, którzy no odtwarzają coś tego, ale to nie jest autentyczna już muzyka w zasadzie religii. Da,
no ale też zbierają ludzi, też przyjeżdżają pana, no to ze właśnie, strony wschodniej, też przyjeżdżają z takiego.
No ale właśnie, bo nikt nie umie śpiewać. Weźmy, zacznijmy od piłkarskiego stadionu. Że ludzie wyją, ryczą, jak trzeba. Polska, jeszcze Polska, bo to trzeba się drzeć. Nie umieją, że ładny głos, to nie wiedzą, że przyjeżdża 500 kibiców irlandzkich na stadion dziesięciolecia i jak zaśpiewają wolno, to się niesie, że przekrzykują, nie przekrzykują, oni śpiewają, przykrywają te 20 tysięcy naszych wyjców, którzy nie potrafią razem zacząć i śpiewać. Nasz hymn nawet do puszczania nie ma wstępu. Jak ci ludzie teraz hymn polski ogłoszą, stają i co? Tam-da-dam, ta-dam-dam. Jeszcze polska przygrywka musi być, podać tonację, rytm i wtedy ci ludzie mają. A to na nagraniu państwowym, który nie można zmienić, bo jest w konstytucji zapisane, że bez wstępu i ludzie nawet jakby chcieli, to nigdy nie mogą
to
zmienić razem.
To konstytucję.
No właśnie. Ale i co te wycia obrzydliwe, ludzie już się tak uczą w szkołach angielskich, irlandzkich, w wielu krajach. Się śpiewa hymn. I dzieci są przyzwyczajone. Wstają i śpiewają sobie hymn, uczą się śpiewać. Nie wstydzą się, że ktoś słyszy. U nas się ludzie wstydzą, że ten usłyszy.
No ludzie wstydzą śpiewać. Kiedyś
śpiewać,
tak nie było.
Śpiewają. Parę rzeczy znają i właściwie tylko po gorzale.
Ja jestem abstynentem, to nie wiem. No,
pijacy ryczą właśnie, to tak. Wtedy są już odważni. A brałem udział wielokrotnie na przykład w warsztatach młodzieży, unijne, wymiana. Dzieci ze Słowacji, czeskie, węgierskie, polskie. To tam jeszcze był? Mołdawia chyba. I gramy klasyczne, bo to warsztaty klasycznej muzyki. Gramy, ćwiczymy, ja dyryguję, gramy orkiestra, skład klasyczny. Potem w świetlicy jest poczęstunek, kompocik, tam coś tego. A tu raptem Słowacy. Patrzy, tu koncert, mi był skrzypek. A to on już wyciąga cymbały, a tu fistułkę jakąś i grają muzykę ludową. I na głosy śpiewają, i ryczą, i lala, i potem Czesi, a potem Węgrzy, a potem... A Polacy, no teraz Polacy pokazują, bo są kulturalni. Mówią, teraz wy, proszę dla was miejsce teraz. A Polacy, co, 10 minut szła dzieweczka, a drugiej zwrotki już nie, już koniec. Kompromitacja, dzieci ze szkoły muzycznej.
No to
a co normalnie z normalnej szkoły?
Słaba szkoła muzyczna.
Jaka słaba szkoła? No właśnie grają, nie, klasycznie grają, tylko że już nie ma, przecież nie ma folkloru, się nie uczy się niczego. No, mój ojciec się zajmował folklorem właśnie. I łubu-dubu, no skandal po prostu.
No ale pan jest pedagogiem, może pan wpływać na to?
No ja już mam studentów. Tych wybranych studentów, którzy grają instrumentaliści, chcą komponować, rozmawiamy o zupełnie innych rzeczach. Też im mówię, uważajcie, no, folklor jest ważny. To tu trzymajmy, przecież odrębność mamy.
Nasi kompozytorzy najwięksi czerpali z folkloru pełnymi
rękami.
Ale to było dawno.
A teraz jeszcze co ktoś robił? No, są takie zespoły, coś. Ale to jest no, minimalne. To jest jakiś w zaniku wręcz. No. Nie chcę mówić więcej, bo widzę, że tu pana i słuchaczy zmartwię, ale no niestety nie mam pozytywnych wiadomości.
Nie ma pan dobrych wiadomości.
Nie mam dobrych wiadomości. I widzę coraz gorsze wiadomości na
teraz
horyzoncie.
Jeszcze chciałbym, bo zbliża się rocznica rzezi wołyńskiej i pan napisał ważną książkę, tak? Nic nie jest w porządku. Jeszcze chciałbym o tym, o co pana zapytać. Bo kilka lat temu czytałem wywiad z panem, mówił pan, że Ukraińcy stoją w takim rozkroku, z którego nie mogą wyjść, że jest jakby to taka patowa sytuacja. Czy teraz, w obliczu tego, co się stało przez ostatnie 2 lata, czy myśli pan, że jest szansa na, nie wiem, czy to pojednanie, czy na zbliżenie się?
Nie, no na razie nie ma żadnych ruchów, nie ma, niestety... Ten patriotyzm ukraiński, wielki, teraz walczony, on jednocześnie się łączy z tendencjami nacjonalistycznymi.
to widzę. Ci batalion Azow, czy to się w telewizji tylko widzi, no mają naszywki banderowskie, prawda? Oni mają, no, bohaterów i to utrwalają. To jest nie to, że się zmniejsza się, że zaczyna się coś rozumieć, tylko odwrotnie. W rządach koalicyjnych, a takie mamy na Ukrainie, najmniej ważne resorty się daje tym partiom najmniej ważnym. Czyli ta nacjonalistyczne bardziej te ugrupowania, oni mało ważni są, więc zostają oświatę.
Która jest tak de facto bardzo
ważna. I piszą,
ważna.
I tak, i oni... Wiadomo, że nacjonaliści najsilniejsi są, no, Tarnopol, Lwów, prawda, tutaj zachodnia Ukraina, a Ukraina ta w głębi dalej, to są w ogóle, nie słyszeli nawet, a w Kijowie banderowiec to było pejoratywne określenie wariata, głupka, no i zbrodniarza. Ale to się teraz w szkołach wszędzie ujednoliciło, że bohaterem mamy, i tak uczą w szkołach, wszędzie w całej Ukrainie, że Bandera był bohaterem i UPA i tak dalej. I pomniki wszędzie rosną jak na grzyby po deszczach fantastycznych i w wielkich miastach i małych miastach. I jest odwrotna tendencja od prawdy.
No właśnie, no
my, oczywiście my to znamy u nas, że mamy też ludzi takich, którzy nie chcą przyjąć prawdy o, no nie wiem, o II wojnie światowej, o Holokauście,
no, komunizmie, o stosunku Żyda,
o komunizmie. Niektórych rzeczy się też nie unika mówienia, bo to jakieś wstydliwe jest, a to takie, owakie. Ale no, na Ukrainie to jeszcze jest dużo bardziej zakłamywane i idzie w odwrotnym kierunku niż racjonalizm by nam podpowiadał.
A serce?
Proszę, i serce, no, że też, no, że to nie jest czas teraz. Czas na badania naukowe są każde, badania historyków, no, zawsze można. Znaczy, co to nie jest czas? Że Ukraińcy nie są gotowi. No, na co mają być gotowi? Na to, że będą jeszcze dzieci ich jeszcze uczyły się jeszcze większymi, no, ekstremistami, jeszcze mniej będą rozumiały z Europy, z tego, że jesteśmy wielonarodową społecznością, że musimy być tolerancyjni, musimy mieć inne spojrzenie i rozumieć, że się popełnia wady i się do nich przyznać. No ale w odwrotnym kierunku wszystko idzie, niestety.
Nie ma wyraźnych deklaracji i prezydenta Ukrainy, a polska polityka, jak panu...
No, katastrofalna jest, no. No katastrofalna, no. Co? Powinniśmy podręczniki czy książki drukować w języku ukraińskim dla tych, którzy tutaj są w Polsce, żeby ich uświadamiać, co było złe i tak dalej. No, ale tego się nie robi w ogóle.
Bo pańska książka, ja ją znalazłem na Allegro, to były za bardzo drogo. W ogóle kupiłem e-booka pańskiej książki przed tą audycją i przeglądałem e-booka.
To nawet nie wiedziałem, że jest e-book.
No jest. No widzi pan. No to może będą tam tyle, pan nie o tym nie wiedział. Nie, ale to już takie żarty, ale to ważna książka. Czy pan z tą książką też jeździł na spotkania i rozmawiał pan o tej książce?
Tak, jest na spotkania, ale to głównie przychodzą na te spotkania właśnie ludzie pochodzący z tamtych terenów i potomkowie ofiar, którzy z tą raną żyją, że nie mają grobów, że nie mają...
No właśnie, to jest
informacji, że na przykład, mocne. No właśnie, że no, jaki to jest problem ekshumacji na przykład, prawda? No przecież...
No wydawałoby się, że prosta rzecz.
Zobaczmy, żołnierze są teraz ekshumowani i tak samo ekshumowacja. DNA się robi, tylko niestety te, co DNA robiono, zrobiono już w tym okresie Poroszenki, że były jakieś zezwolenia, to się okazywało, no że co, że to jest bardzo niewygodne dla Ukraińców, ponieważ no, oni lansują tezę, ci tacy troszeczkę może bardziej zeuropeizowani, że to były symetryczne walki, że Polacy też mordowali, też robili. No, ale niestety,
to jest potwornie.
Ale proporcje są no, zdumiewające, prawda? UPA miało 60 tysięcy żołnierzy, czyli bojców, a 24. Dywizja Wołyńska, która dopiero na wiosnę 1944 roku powstawała, to miała 5 tysięcy osób, a z tego większość to byli no, inwalidzi, kobiety, dzieci, starcy, Żydzi ocaleli z get, no jakiś jeden oficer był, dopiero chyba w maju właśnie przyjechało kilku oficerów z Warszawy. Więc kto miał walczyć? I jeszcze trzeba wiedzieć, że było na tych terenach wschodnich, na Wołyniu i na tym całym pasie przygranicznym, prawda, województwo lwowskie i tak dalej, to było Sowieci, gdy przyszli, znaczy w 1939 roku była mobilizacja do wojska. I ponieważ to było daleko na tyłach, to się prawie dobrze udała. I ci mężczyźni poszli walczyć nad Bzurą, u Kleberga. Więc był odpływ sił męskich w tych terenach. Potem przyszli Sowieci. Ostaszków i tak dalej. Mordowanie oficerów, aresztowania i wywózki z miejsca na Syberię. I głównie w pierwszej kolejności Polacy. Też mężczyźni. I w związku z tym tam zostały tylko kobiety, starcy i dzieci na terenach tych. Więc potem kto, gdzie, kiedy miał walczyć z Ukraińcami. A trzeba wiedzieć, że było, że w wyniku I wojny światowej na tych terenach wschodnich to było 12% Polaków i Ukraińców i Żydów też, przepraszam, 16-12%, a 60 parę procent byli Ukraińcy oraz Ormianie, Rosjanie, białogwardziści, się o nich mówiło. I to w czasie I wojny światowej Ukraińcy byli traktowani jak swoi przez Rosjan i nie byli mordowani. Reszta tutaj tych narodów to trwało półtora roku. Front stał na pasie od Niemna do Zakarpacia. No to więc to była straszna, straszna gehenna i 2 kilometry od całej linii kolejowej. A szła linia kolejowa z Petersburga do Wiednia i z Moskwy do Berlina. Więc było spustoszenie totalne na tych terenach. I ten bakcyl zresztą zbrodni wtedy już, tej I wojny światowej już się też bardzo umocnił, że potem mordowanie cywilów było bardzo proste. Stało się, prawda? No i o tych rzeczach się w ogóle nie uczy. I tych właśnie...
Jak nie docieramy do prawdy, to nie możemy zbudować przyszłości.
No nie ma prawdy historii Ukrainy. No, o Głodomorze. Jedni uważają, że to nieprawda, że prawda, jak się kłócą tam, no, ale machnowcy, prawda, ci wszyscy armię Denikina, jakieś to mieszana, bo nie wiadomo, kto był Ukraińcem. Zresztą problemy były i właściwie są jeszcze też z taką deklaracją narodowościową na Ukrainie też.
No i tych ludzi, którzy stamtąd pochodzą, no też pamiętam, że Tadeusz Różewicz napisał właśnie do Jerzego Nowosielskiego, do którego wspomniałem po 20 latach znajomości, bardzo bliskiej. Jurku, dlaczego ty mi nie powiedziałeś, że jesteś Łemkiem? Po 20 latach znajomości, prawie widzenia się codziennie.
No tak było, że sami Ukraińcy, spis powszechny był tuż przed 1938 roku na terenach wschodnich. W województwie lwowskim to większość, byśmy ich nazwali Ukraińcami, oni narodowość wpisali rusińską. Czyli nie mieli też świadomości jeszcze, że są Ukraińcami. Dopiero właśnie ten nacjonalizm, potem banderowców, silna akcja w czasie wojny już potem, spowodowała tą właśnie, że ten nacjonalizm rósł i że oni siebie umieli wreszcie nazwać i zdefiniować. Niestety na naszą
zgubę. Czyli jeszcze musi trochę wody upłynąć, żeby to wszystko się, że tak powiem, naprawdę dopłynęli.
Obecne władze nie robią nic, prawda, też.
Ale
niestety.
Ostatni wątek, żebyśmy tak skończyli jakoś optymistycznie. Chciałem o muzy pańskie, bo muza zawsze jest dla artysty bardzo ważna. To chodzi mi o kobiety oczywiście. Simonetta Vespucci, dla Botticellego, Dante Beatrice. Dla Dantego Beatrice, dla pańskiej muzy, kobiety, w pańskim życiu.
Ja jestem bezpłciowy, bo zupełnie w tym nie potrzebuję żadnych muz.
Tak.
Nie potrzebuje.
To krótka będzie ten część rozmowy.
Nie, no bo to co muza? To są właśnie takie mity, które no, malarzom potrzebne są. Zresztą malarze musieli widzieć i namalować, prawda? Nie, ale byli tacy, co z wyobraźni malowali, no i potem już i oni mieli no, najlepsze
pisał,
osiągnięcia.
Nie? Dante pisał.
No teraz tak, więc tak. Do wyimaginowanych też postaci często to było kierowane. Do wielu mamy pisarzy, którzy no, nie interesowali się kobietami i seksem przecież w ogóle. Bardzo,
no nie, no dobrze.
Bardzo wielu. Niektórzy pozowali. Najwięcej właśnie pisali i pozowali tacy, którzy się naprawdę nie interesowali. I poeci, i pisarze.
Tak, ja tutaj chciałem usłyszeć.
Tu orientacja jest, może płciowa nie jest ważna, no, absolutnie, ale to taka właśnie, taka dodatkowa wrażliwość jest może potrzebna właśnie w sztukach, no w literaturze szczególnie, ale przepraszam, no scenariusze też w filmach, no to i film musi być, prawda, i malarstwo, no, tak. A w muzyce, no były panie, które inspirowały kompozytorów. No,
Gustav Mahler, tak to było. Pamiętam,
no oczywiście, on akurat, Alma Mahler, no inspirowała wielu panów, jak wiadomo, w tym, no, mistrzyni świata, prawda? Kolekcjonerka mężczyzn wybitnych.
Najwyższej półki.
Niesamowita. A jeszcze się okazało, że ona sama komponuje. Teraz jej utwory, wtedy były Mahler lekceważył inni, a okazuje się, że te, ja słyszałem te pieśni, bardzo ciekawe. Była całkiem fajną kompozytorką. Niesłusznie poniżaną, myślę, w ogóle. I to może to właśnie, że była taką muzą wszechstronną, to jej zaszkodziło w opinii artystycznej, ale bardzo, bardzo polecam posłuchać, bo bardzo fajne rzeczy.
No właśnie, to powoli będziemy kończyć. Ja teraz chciałem panu bardzo uprzejmie podziękować. No i wchodzi pan w wiek najbardziej twórczy, no bo to właśnie, tak rozmawialiśmy przed wejściem na antenę, Michał Anioł właśnie był właśnie w rozkwicie, no bo już właśnie sąd ostateczny w Kaplicy Sekstyńskiej już po 60 zdecydowanie zaczął malować. Pan teraz, no to czekamy na jakieś arcydzieło.
No jak, absolutnie czuję siłę straszną, to się zgadzam tutaj z przedmówcą. No. I rzeczywiście, no czuję potencjał. Napisałem operę. Opera to jest już waga ciężka. To jest po prostu niesamowita. To nawet przepisać same libretto, to ręcznie trzeba, jakby się, to już jest wysiłek niebywały. No i teraz też czuję, następną chciałbym operę napisać. Po prostu widzę, że jest tragedia, bo nie ma w ogóle nowych oper.
No to właśnie, to jest
nie tak. Ma zamówień, proszę państwa. Pisano zawsze, no, nie wiem, 10, kilkanaście oper rocznie. Były premiery, coś. W ogóle nie ma nic. Ja piszę teraz dużą operę, jeszcze większą, cięższą. Ale fantastyczny mam temat, ale piszę dla siebie. Nie ma żadnych zamówień. Myślę, że nie będzie. Nie ma mowy. Jest bardzo humanistyczna dla wszystkich. Broń Boże, nie skandaliczna. Bo skandale to krótkotrwała sprawa. Fascynacja nimi raczej szybko mija. I więc wszystko by się zgadzało, ale niestety idą zamówienia na no, rzeczy bezsensowne, jak widzę.
No, a może
niestety tutaj widzę, że nie ma.
Będzie rzeczy. Opera Królewska miała niedługą siedzibę, może tam.
Ja Operze Królewskiej miałem premierę właśnie, operę Hiob. Tam właśnie będzie budowa. No niestety to potrwa też długo. Ale w międzyczasie można by już zamawiać, żeby był bank pomysłów. Możliwości, żeby to była współczesna opera, żeby wiadomo, historyczne opery się grano. Bardzo piękne są i wspaniale, no, ale też by się przydało, żeby coś powstawało nowego, prawda? A tego jakby nie widać na horyzoncie.
No, ale na razie widać w szufladzie i niedługo... Ja jestem optymistą i pan też jest optymistą.
Ja nie.
Nie.
Dobrze. Ale napiszę.
Ale napiszę.
Napiszę. Może
a ja w kajetniku...
ktoś kiedyś. Ludzie, którzy decydenci w ogóle się nie znają na nic.
Ale
to tak było zawsze.
Ale, krótkie...
ale kiedyś było, że ktoś dawał pieniądze i to było. Proszę sobie wyobrazić, że Carmen
zrobiła klapę totalną.
No, no właśnie.
Bizet, Georges Bizet umarł po prostu ze zmartwienia, bo jej się zadłużył, pieniądze własne jeszcze włożył i wszystko i padł.
No, skończył żywot w straszliwych, no, prawda, rozczarowaniu, w depresji i totalnej rzeczy.
A jest to opera najczęściej grana teraz na świecie. I w różnych wersjach, i tak. I w ogóle fantastyczne. Co utwór, co każda część, co aria, co divertimento jakieś coś tam. No wszystko genialne. Jak można było to zniszczyć? To by widać, a było wiele kompozytorów, to niektórzy pewnie z zazdrości szkalowali.
No ja co,
a inni uważali, że to nic, no, bo temat był, no, że to jak to, hiszpański, cygankach.
To taki, wielka miłość.
To tak jak, ale u nas o Ukrainkach już film jest w Polsce, był. Nawet pisałem serial. We Lwowie dziewczyny ze Lwowa, coś takiego. W każdym razie temat mam nie bulwersujący, nie skandaliczny, a mocny. Nie mogę zdradzić, bo mi zaraz ewentualnie ktoś zarezerwuje sobie i będę wykluczony. Ale myślę, że idealny, no wszystko i dla młodzieży, jako wprowadzenie do świata opery, gdzie przecież ginie w ogóle ten świat. No ale nikt się tym nie przejmuje.
Ja się przejmuję i podejmę kroki odpowiednie. Dziękuję.
Dziękujemy.
Krzesimir Dębski był naszym gościem.